poza schematem.
Dzień dobry, z tej strony Aleksandra Sudolska. Ze mną w studiu jest Joanna Malinowska, prezeska Fundacji Zmiana dla Jutra. Cześć Asiu.
Cześć Olu.
Czy możesz nam opowiedzieć o swojej fundacji?
Bardzo chętnie opowiem. Powołałam Fundację do życia 4 lata temu, ponieważ brakowało mi w świecie takiej rozmowy, życzliwości, zaufania i fajnych relacji między pokoleniami. Trenowałam to gdzieś tam w swoim dzieciństwie, gdzie rodzice mówili, dzieci i ryby głosu nie mają, sieć w kącie, a znajdą cię i tym podobne rzeczy. Bardzo mi się to nie podobało, podobnie jak to, że rodzice i nauczyciele i w ogóle dorośli patrzą na dzieciaki, dzieci i młodzież, przez pryzmat ocen w szkole i na tej podstawie wartościują człowieka. Wtedy nie miałam do tego kompetencji, możliwości, nawet nie bardzo wiedziałam, jak się wysłowić i obiecałam sobie, że jak będę dorosła, to coś z tym zrobię. Oczywiście minęły lata, byłam dorosła już dużo wcześniej, natomiast oczywiście praca zawodowa, różne tematy, w które się angażowałam, własne dzieci, aż w końcu przyszedł taki moment, gdzie zapytałam siebie, czy chcę nadal to zrobić i jeżeli już, to teraz albo nigdy. No i zrobiłam to. I zaczęłam rozmawiać z młodzieżą i tak to się rozwija do dzisiaj.
Wspaniale. To chyba nieczęsto się zdarza. Dużo jest takich organizacji, w których osoby działają w tej przestrzeni na rzecz młodzieży.
Ja mam takie poczucie, że sobie to wymyśliłam, że w ogóle całe sformułowanie dialog międzypokoleniowy, być może on już gdzieś funkcjonował w przestrzeni, ale na pewno nie był popularny. Bardzo często spotykałam się też wśród swoich znajomych, moich rówieśników, osób, które mają swoje dzieci. One się dziwiły, o czym ja chcę z nimi rozmawiać. Więc myślę sobie, że to jest nowatorskie, natomiast takie wsłuchanie się totalne w głos młodych osób, które w tej chwili tworzą nam, budują zupełnie inny świat, zupełnie inną rzeczywistość, ponieważ nie jest to tylko zwykły konflikt międzypokoleniowy, o jakim psychologia gdzieś wie, o jakim my również wiemy. Z tego powodu uważam, że jest to działanie innowacyjne.
A jeszcze, żebym spróbowała uchwycić jakby sedno twojego działania i tego dialogu międzypokoleniowego, o którym mówisz, czyli ty poprzez działanie swojej fundacji nawiązujesz dialog z młodzieżą w jakim celu?
W celu takim, żeby ich poznać.
Żeby oni zostali usłyszani, tak?
Tak.
Żeby byli widzialni.
W pewnym sensie wchodzę w środowisko młodzieżowe, współpracuję z organizacjami młodzieżowymi, z Młodzieżową Radą Miasta i tak dalej. Sama nie będąc młodzieżą i nie ukrywając swojego wieku, ja nie udaję 18-latki ani nawet 30-latki, więc jestem w wieku rodziców i nauczycieli tej młodzieży, z którą rozmawiam. Natomiast słucham. Często zadaję pytanie, wytłumacz mi. Jeśli ja nie rozumiem, to mi wytłumacz. I okazuje się, że młodzież bardzo chętnie tłumaczy, bardzo chce rozmawiać, wbrew powszechnej opinii, że młodzież jest, nie wiem, właściwie to się wycofuje. Tak, no to jest fakt, że wycofuje się z życia społecznego, natomiast to, że nie chce rozmawiać. Moje doświadczenie jest zupełnie inne. Młode osoby chcą rozmawiać, tylko jeszcze muszą być wysłuchane.
No właśnie chciałam się ciebie zapytać, z jakim odbiorem się spotykasz? Czy to ich zaskakuje, że ktoś chce ich wysłuchać?
Być może tak. Na początku czasami spotykam się z nieufnością. Są takie osoby, które bardzo chętnie mówią od razu o sobie, ale to jest o sobie, czy w ogóle o tym, jak widzą otaczający świat siebie. I to najczęściej są młodzi aktywiści, już osoby takie odważniejsze, wprawne w jakichś, powiedzmy, kontaktach z dorosłymi osobami. Natomiast większość młodych osób przysłuchuje mi się, przygląda mi się, czasami wkręcają mnie w jakieś tematy, o których wiedzą, że nie mam pojęcia. Najczęściej są to jakieś mody TikTokowe albo po prostu tematy poruszane gdzieś tam w mediach społecznościowych. Ja wtedy mówię, tak, nie wiem, wytłumacz mi. I tu się zaczyna cała rozmowa. Czasami śmieszna, czasami bardzo poważna, ale to jest bardzo fajny, ciepły, życzliwy kontakt, gdzie to zaufanie raz stworzone, ono potem procentuje w kolejnych latach. Ja po prostu im ufam. Myślę, że młode osoby też ufają mi i w ten sposób budujemy gdzieś porozumienie.
I jeśli dobrze kojarzę, z tej współpracy wyniknęła twoja książka, tak?
Tak, wyniknęła książka Niemy krzyk pokolenia Z. spotykałyśmy się właściwie we dwie z fundacji, z uczniami szkół ponadpodstawowych. Zdarzali się też młodzi studenci, znaczy studenci pierwszych lat studiów i proponowałam im rozmowy na różne tematy. Czasami ja wychodziłam z jakąś propozycją, a czasami w toku spotkania młode osoby zmieniały zupełnie tematy, chciały mówić o czymś innym, albo wręcz tylko się bawić, albo wręcz tylko wygadać, na przykład, że baba od matmy się wzięła, albo stary ciśnie na oceny, albo coś w tym stylu. Więc no, szłam za tym oczywiście, słuchałam i zadziwiające dla mnie było to, że wszystkie spotkania z młodzieżą odbywały się po lekcjach, w czasie dla nich wolnym. Nie miały z tego powodu te osoby żadnych punktów za wolontariat, ani lepszych ocen ze zachowania czy czegokolwiek, jednak przychodziły bardzo chętnie i chciały się dzielić tym, jak widzą swój świat.
Poza schematem. Twoja książka, jak zarówno twoje działanie, mają naprawdę ważny przekaz. I zanim przedstawię twoje kolejne role i to, czym się w życiu zajmujesz, czy mogłabyś powiedzieć, jakby co jest najistotniejsze, jakby to, co chciałabyś przekazać naszym słuchaczom, słuchaczkom, osobom słuchającym na temat młodzieży i tego, czego oni potrzebują od nas tak naprawdę?
Ja powtórzę albo zacytuję wielkiego mistrza Korczaka, którego znamy ze szkoły, gdzieś z historii, że zginął w Treblince i tylko tyle o nim wiemy. Natomiast to był wielki człowiek, który zasłynął głównie z bardzo nowoczesnej, powiedzmy, teorii edukacji, czy powiedzmy jakiejś takiej wiedzy na temat edukacji. I on powiedział takie słowa, które zapadły mi mocno w pamięć. Nie ma dzieci, są ludzie. I jak każdej żywej istocie ludzkiej należy się szacunek, tak samo szacunek należy się dzieciom. I to się wydaje oczywiste, jak teraz mówię, natomiast w naszym społeczeństwie do dzisiaj nie jest to oczywiste. I czasami pytają się mnie ludzie, co to znaczy szacunek. No normalnie, tak samo jak masz szacunek do matki, ojca, prezesa, prezeski, dyrektora, dyrektorki, tak samo masz szacunek do swojego dziecka. Dokładnie tak samo, nie inaczej. Dziwimy się w tramwajach, że młodzież nie szanuje dorosłych, tak? Nie ustępują miejsca, czy w innych okolicznościach. Nie mogą szanować, bo ich tego nie uczymy. Wszyscy to wiemy, że nasiąkamy w dzieciństwie jakby podświadomie postawami naszych rodziców. I możemy uczyć najpiękniejszych treści, wartości, wszystkiego, jeżeli nie pokazujemy swoim życiem wartości, jakimi się kierujemy, nie nauczymy ich dzieci. A ja chcę żyć w świecie pięknym, otaczać się życzliwymi, kreatywnymi ludźmi, gdzie nawzajem sobie ufamy, dmuchamy w swoje żagle i żyje się łatwo i pięknie. I to brzmi trochę jak bajka, jak utopia. Ale właśnie w myśl zasady bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie, właśnie to robię, bo nikt za mnie tego nie zrobi.
Myślę, że trzeci sektor, w którym obie jesteśmy, pełen jest takich utopijnych i idealistycznych wizji świata i dlatego robimy to, co robimy. Dziękuję bardzo za tą opowieść. Temat jest mi niezwykle bliski i zawsze bardzo mnie porusza, bo wychodzę z takiego założenia, że młodzież i dzieci to przyszłość i tak naprawdę na nich powinniśmy się koncentrować, by zapewnić im wszystko, czego potrzebują, żeby wzrastać i rosnąć, bo to oni będą potem tworzyć ten kraj i tworzyć tą społeczność i w momencie, w którym spychamy ich problemy i ich samych gdzieś na margines, nie jesteśmy w stanie zmienić tej rzeczywistości, w której żyjemy, żeby była dla nas lepsza. Bardzo mnie to zatrzymuje.
Myślę, że będziemy żyli w świecie za 5, 10, 15 lat, który będzie niepodobny do świata, który znamy. I to jest już oczywiste, o tym mówią naukowcy, zmieniają się zawody, znikają zawody, które znamy, pojawiają się nowe. Pojawiają się nowe technologie, że nie wspomnę o sztucznej inteligencji. Jest tego bardzo dużo, a młode osoby, które urodziły się no już po 2000 roku powiedzmy, które mają stały kontakt z internetem, później jeszcze stały kontakt z urządzeniami dotykowymi, one inaczej już funkcjonują. O tym mówi neurobiologia, o tym mówi psychologia, inaczej funkcjonują ich umysły. I do tej pory uzasadniałam dorosłym to w ten sposób, że do nas należy stworzenie młodym ludziom właśnie warunków do, powiedzmy, godnego, przyjaznego życia, świata, w którym nie ma tylu depresji, prób samobójczych i tym podobnych nieprzyjemnych zdarzeń. Teraz zmieniam zdanie trochę w kierunku takim. To pierwsze jest nadal aktualne, ale ważniejsze chyba jest to, że ci młodzi ludzie stworzą nam świat, który być może dla wielu z nas będzie zupełnie obcy. I teraz mamy taki wybór, albo nie zgadzać się z tym, narzekać na tą straszną dzisiejszą młodzież, albo jednak może ich posłuchać, żeby choć trochę ten świat zrozumieć, bo no sami widzimy, zmienia się bardzo szybko. Życie wielu osób zmieniło się diametralnie w ciągu ostatnich 4 lat, tak? Chociażby od wybuchu pandemii, od wybuchu wojny, a to są zaledwie 4 lata. Myślę, że za 10 lat wspomnimy tą audycję i być może niektórzy nie rozpoznają swojego życia.
Poza schematem. Jeszcze bym wróciła do takiego przykładu, który kojarzę z pewnej książki, że kiedyś dzieci i młodzież traktowano jak kawałek drewna, który należy ociosać i z niego wyrzeźbić tak, żeby powstało coś pięknego. Ale teraz coraz częściej, mam nadzieję, traktuje się je jako roślinę, kwiat, który należy tylko podlewać i zapewniać jakby wszystkie niezbędne do wzrostu czynniki i będzie sam wzrastał. I tutaj chciałabym ciebie zapytać jeszcze o komentarz, skoro tak już coraz głębiej wchodzimy w ten temat, o to, że nazywa się te młode pokolenia płatkami śniegu. Jak ty do tego podchodzisz? Czy to jest krzywdzące jakby i czy możesz opowiedzieć na ten temat coś?
Mówi się o tym, że to jest pokolenie słabsze, że jest słabsze psychicznie, że to są delikatne płatki śniegu. Natomiast jeśli przyjrzymy się im głębiej, jeżeli przyjrzymy się świadomości tych młodych ludzi, tego, że oni żyją już w tej chwili globalnie. Kiedyś mówiło się, że świat jest wielką wioską. Dzisiaj mówi się, że świat mieści się w jednym pokoju, a właściwie świat mieści się w ekranie. To są osoby, które mają dostęp do ludzi na całym świecie, do wiedzy z całego świata. To są osoby też tak w cudzysłowie nieustannie klikające. Nieustannie w sieci, nieustannie w połączeniu, nieustannie w kontakcie. I znowu można na to narzekać, a można spojrzeć na to jeszcze inaczej. To jest ich ogromna siła, to jest ich ogromny potencjał, ponieważ oni nigdy nie są sami, nawet jeśli są sami. W sensie takim fizycznym, tak? W tym pokoju przed ekranem oni nie są sami. Oni budują relacje rówieśnicze właśnie powiedzmy w przestrzeni, w cyberprzestrzeni. Natomiast my możemy im pomóc, ponieważ my wiemy, jak budować relacje. Trochę może mamy doświadczenie z różnymi wartościami i tego możemy nauczyć, ponieważ tutaj znowu jeszcze gdzieś tam zacytuję, może nie zacytuję, ale powołam się na Korczaka, który twierdził, że najlepszym terenem do rozwoju dziecka jest społeczeństwo rówieśnicze, jest środowisko rówieśnicze. I najlepsi nauczyciele, najlepsze korepetycje, najwspanialsi rodzice, najcudowniejsze warunki do życia nie zastąpią rówieśników. W momencie, kiedy młoda osoba popełnia błędy, kiedy może wypowiedzieć się swobodnie, kiedy może powiedzieć głupoty, kiedy może zrobić głupoty, kiedy wie, że coś zrobiła i jakoś wyplątać się z tego, to jest tak naprawdę nauka dorosłości, a nie mówienie młodym osobom, jak mają postępować, jak mają żyć, bo ja jako dorosła osoba wiem lepiej. Ja już wiem, że nie wiem lepiej. I chciałabym, żeby też trochę takiej refleksji, takiego przemyślenia dotarło może do naszych słuchaczy, że my nie wiemy, co jest dobre dla naszych dzieci. Kropka. Mówię to z całą odpowiedzialnością.
Bardzo ciekawa puenta. Kolejna już w naszej rozmowie. Asiu, przechodząc jeszcze do pozostałych rzeczy i przestrzeni, którymi się zajmujesz, czy mogłabyś pokrótce, dosłownie, bo czas nam już się kończy, opowiedzieć, z czym jeszcze działasz?
Poza tym, że udzielam się również w innych organizacjach pozarządowych, to jest gdzieś tam też naturalne, ponieważ widzę, że o wiele szybciej, skuteczniej działa się, kiedy ludzie spotykają się, kiedy chcą razem coś zrobić, kiedy budują wspólnotę wokół jakiejś idei, wokół jakiejś myśli.
Poza tym trzeci sektor jest uzależniający, prawda?
No zgadza się, ale to jest takie, bym powiedziała, pozytywne uzależnienie, które dodaje wiary w siebie i takiego poczucia, że może nie jestem aż takim odmieńcem, że tych odmieńców jest też więcej na ziemi albo w naszym kraju, że może nie każdemu wystarcza takie życie przed pracą, po pracy, nie wiem, 2 razy do roku wyjazd do ciepłych krajów i weekend na zakupach. Nie, żebym coś miała do takiego, powiedzmy, stylu życia. Natomiast dzięki temu, że działam w organizacjach pozarządowych, poznaję ludzi, którzy myślą podobnie, którzy chcą coś zrobić, którzy chcą coś zmienić.
Dziękuję, Asiu, ci bardzo. Żałuję, że nie mamy więcej czasu, żeby porozmawiać o tym wszystkim, ale niestety musimy kończyć. Państwu dziękuję serdecznie za wysłuchanie naszej audycji. Moją gościnią była Joanna Malinowska, a ja nazywam się Aleksandra Sudolska. Do usłyszenia.
Dziękuję, Olu, za zaproszenie.
Poza schematem.